To na początek kilka słów takich zupełnie ogólnych o tej miejscowości. Chodzi mi o lokalizację. Jak ona wyglądała? Czy była, jeżeli tak, to w jaki sposób charakterystyczna?
No, taka maleńka, bardzo maleńka wioseczka, bo składająca się z zaledwie trzech gospodarstw oddalonych od siebie, ja wiem, 100-200 metrów. Na wschód od Kleczewa, 3-4 kilometry od Kleczewa. I często nawet nie wiedziano, że tam mieszkamy, bo często przypisywano nazwę albo Goranin, albo Obrona, albo Genowefa, albo Cegielnia, bo to były ościenne wioski, nieco większe. Natomiast no, to było takie maleńkie Helenowo, każdy dom na takim troszkę wzniesieniu, bo tak przecież kiedyś budowano. Wokół pola, nieco niżej łąki, jeziora dwa połączone. Pozostałość z opowiadań oczywiście rodziców, tutaj to wiem, po wojnie, kiedy nie było czym palić, ludzie wykopywali torf, w jakiś tam sposób suszyli, tego to ja nie wiem, bo wtedy jeszcze mnie nie było i to stanowiło opał, no a później wypełniły te wody opadowe, a więc taka urokliwa, bo na tym jeziorze ptactwo, łabędzie zawsze tam sobie budowały gniazda, a więc no taki maleńki kraj, maleńki świat, trochę jak, nie wiem, prawie jak Tokarczuk, gdzie czas też, no czy się zatrzymał? Nie, on biegł, ale był taki spowolniony, tak?
Jak razem żyliście, po 100-150 metrów od siebie, ale pewnie jakieś zależności, bliskie kontakty między tymi trzema gospodarstwami były?
Kiedyś, to już od kilku lat tak sobie wspominam i to, co mnie zadziwia, to właśnie jak tak sięgam pamięcią do dzieciństwa, bo właściwie to takie, no przeżyłam tam 20 lat, tak? Ja nie przypominam sobie żadnych kłótni między tymi gospodarzami. Jak komuś czegoś brakowało, to jeden drugiemu, to było tak oczywiste, że jeden drugiemu pomagał, wspierał. Ja naprawdę nie pamiętam, żeby tam ludzie sobie czegoś zazdrościli. Właściwie to było takie, no życie było skromne, zwyczajne, ale dla tych dorosłych, których ja obserwowałam, bo nawet nie miałam tego świata takiego dziecięcego, bo nie miałam koleżanek, kolegów, nie było rówieśników, ja byłam taka tam jedna maleńka, wszyscy byli już dorośli. Oczywiście tam młodzież czasami się pohandryczyła, pokłóciła, czy nie wiem, może chłopcy nawet i tam dosyć ostro w stosunku do siebie. Natomiast jak przypominam sobie tych dorosłych, to byli no, ludzie niezwykle jakoś tak sobie życzliwi. Pewnie, że ich łączyła wspólnota, bo to było to samo miejsce pracy, te same zainteresowania. Widywali się na tych polach, tak? Pożyczali sobie te narzędzia, czy pomagali sobie w sytuacjach, gdzie no, ta pomoc była potrzebna. I może to powodowało, że rzeczywiście stanowili taką wspólnotę, to te wspólne czynności na tych polach, nie wiem, te siewy, zbiory, żniwa, omłoty, gdzie wręcz no, był taki zwyczaj, że kolejno tak sobie od gospodarza do gospodarza, jak były jakieś tam te urządzenia, to te omłoty tak wyglądały, że właściwie po kolei wszyscy tam się zbierali i te cięższe prace wymagające większej ilości rąk do pracy wykonywali. Także to taki świat, który nie wiem, czy jeszcze teraz istnieje. No nie mam kontaktu z taką prawdziwą wsią, czy w ogóle jeszcze no, coś takiego jak taka prawdziwa wieś, gdzie gospodarstwa są tam po 15 hektarów, po 10 hektarów, czy jeszcze coś takiego istnieje, no bo wiadomo, że to się tak szybko zmieniło, że takiej wsi to już chyba nie ma. Chyba, że gdzieś tam na ścianie wschodniej, gdzie, chociaż i tak nie sądzę, żeby tam końmi ludzie na polu pracowali, tak jak ja pamiętam z dzieciństwa.
Mimo, że tylko trzy gospodarstwa, czuliście taką tożsamość tego miejsca, tej nazwy, tej miejscowości waszej?
To znaczy, wie pan, to znaczy bardzo długo by pewnie trzeba opowiadać, dlatego że tam się spotkali tak zwani tutejsi i przesiedleńcy z Kresów, ze wschodu, dlatego że to też z opowiadań, przecież przed wojną wiele tych gospodarstw to były gospodarstwa niemieckie. Ja nie wiem, w którym momencie wysiedlano tych Niemców tutaj z tych terenów, z tych też ich małych ojczyzn, bo oni niewątpliwie mieszkali przez wiele, wiele lat. Z opowiadań wiem, że ta niemiecka rodzina, która zamieszkiwała w tym domu i w tym gospodarstwie, które zostało przydzielone moim dziadkom właściwie, oni już przymusowo byli wywożeni do Niemiec chyba w 1947-1948, ponieważ to były dwie starsze panie i trójka dzieci, znaczy dwie babcie, córka jednej, synowa drugiej i troje takich dzieci.
Ale przed II wojną światową normalnie tam Niemcy mieszkali, wcześniej jeszcze w trakcie zaboru rosyjskiego, normalnie gospodarzyli tutaj.
Tak.
I dopiero druga wojna spowodowała, że...
mężczyźni pewnie poszli na wojnę i zginęli, przynajmniej tak było w wypadku tej rodziny, która opuszczała ten nasz dom późniejszy. I oni nawet nie chcieli za bardzo wyjeżdżać, nawet z opowiadań wiem, że mój dziadek czynił starania, ażeby pozostali. I być może te starsze panie by zostawiono tutaj, natomiast nie wyrażono zgody, ażeby te dzieci pozostawały tutaj w Polsce. No a znów na te gospodarstwa przesiedlono ludzi z Kresów, z Zabuga. Tak?
Ja jeszcze do tych Niemców chciałbym dopytać, oni byli w jakiś sposób zasymilowani? Mówili po polsku?
Tak, mówili po polsku. Wiem, że przez 2-3 lata być może zajmowali połowę tego domu. I nie było żadnego problemu między...
Już po II wojnie światowej.
Już po II wojnie, tak. Dlatego, że to był na pewno jakiś 44. Ja z datami mam problem, dlatego że wywózki z Kresów były w roku 42, 43, więc gdzieś 44, 45 pewnie moi dziadkowie się tutaj osiedlili. Mówię dziadkowie, dlatego że moja mama była w tym czasie na przymusowych robotach w Niemczech i ona wróciła dopiero, odnalazła swoich rodziców za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, kiedy już z kolei z Niemiec transportem wywieziono wszystkich Polaków, którzy tam przymusowo pracowali, odnalazła ich być może w 1946, tak, i dołączyła do swoich rodziców. I wtedy jeszcze ci Niemcy zamieszkiwali, nie było mężczyzn, tak? Chłopiec miał chyba 16 lat i dwie młodsze dziewczynki. No to wiem, że ich wspólnie gotowali, znaczy wtedy to był taki przymus, to wszystko wiem z opowiadań, więc to są tylko takie relacje, że z kolei ci Niemcy mieli pracować na rzecz tutaj teraz tych nowych Polaków, tak? Którzy tutaj zamieszkali.
We własnym domu wcześniej, przed wojną.
Oczywiście, że to była taka praca, w tym momencie to była wspólnota, przynajmniej tak z opowiadań mojej mamy. Wiem, że po prostu wszyscy szli na to pole pracować, wszyscy siedzieli przy jednym stole i wszyscy wspólnie jedli. W jakiś tam sposób dziadek dawał tym kobietom pieniądze, żeby sobie mogły kupić jakieś ubranie, to wiem dokładnie, bo to wielokrotnie mama podkreślała, że to właśnie tak wyglądało i dlatego one wręcz chciały tu zostać, nie chciały do tych dalekich Niemiec wyjeżdżać, które dla nich pewnie były tak samo obcym krajem, jak dla moich dziadków czy moich rodziców tutaj te tereny, bo przez całe życie tęsknili do Kresów. Cały czas, ja całe dzieciństwo słuchałam, że nigdzie nie było tak pięknie, jak gdzieś tam nad tą Strypą, tak? Czyli tam, gdzie oni z kolei spędzili dzieciństwo, a skąd zostali moi rodzice przymusowo wywiezieni do pracy do Niemiec, czyli mama miała 16 lat, tatuś 18, jak zostali przymusowo zabrani, a dziadkowie później musieli trochę uciekać, trochę to też był przymus. Nawet się zastanawiałam, dlaczego właściwie tych Polaków stamtąd przesiedlano. Tę historię to tak średnio, jak się okazuje, znam. To był jakiś przymus taki historyczny, bo to był już rok 42-43, a więc toczyła się wojna, więc dlaczego tych Polaków stamtąd postanowiono usunąć? Oni częściowo uciekali, bo tam była to już sprawy historyczne, tam Ukraina walczyła z kolei o swoją wolność i to wszystko było bardzo skomplikowane, ale te przymusowe przesiedlenia zaistniały i tutaj do Konina przywieziono no po prostu te pociągi jechały, w którymś momencie się zatrzymywały na tak zwane ziemie odzyskane, tak? Czyli te odzyskane od Niemców, i tu osiedlano ich, tak? Dostawali w zamian te nowe gospodarstwa. Nie o kopalni mówimy.
No, ale do tego dojdziemy i to też niejako tak wiąże się w pewien sposób, podobnie jak my byliśmy na Dolnym Śląsku, w Worku Turoszowskim, w tym, że no tam przed wojną Polski nie było, więc siłą rzeczy Niemcy musieli opuścić te ziemie po wojnie, czyli mieliśmy już jedno wysiedlenie. Przyszli Polacy, którzy potem też byli wysiedleni z powodu kopalni, więc to też tak, no, wydaje mi się ciekawie, historia kołem się toczy, tak?
Tak.
I to też jest ciekawe, bo ja powiem szczerze, że nie wiedziałem o tym, bo też trochę takie mam korzenie, bo mój dziadek, ojciec mojej mamy też z Zabuga, z Ukrainy, ale oni wszyscy na ziemi odzyskane, zachodniopomorskie, województwo lubuskie i tak dalej. Nie wiedziałem o tym, że też z Zabuga osoby były wysiedlane tutaj do nas w okolice, no, w regionie konińskim.
Tak, i to było, ja tak nawet kiedyś zastanawiałam się. Ja wiem, no tak, oczywiście, że to jest taka przeciętna i średnia, ale na te, przynajmniej w tej okolicy, o której tutaj mówimy, to na 3 gospodarstwa, to 2 to były te poniemieckie. I to nawet była różnica w zabudowie, bo tak sobie dzisiaj przypominałam, analizowałam. Te domy czy te gospodarstwa niemieckie, no to takie właśnie, powiedzmy, porządniejsze, tak? Czyli z cegły, kryte dachówką, kryte blachą. Natomiast to nie znaczy, że wszystkie te domy przypadły w udziale właśnie zaburzanom, bo i ci kresowiacy, którzy przez wiele lat po wojnie trzymali się razem, to były, może jak ja już byłam dzieckiem, to już byli starsi ludzie, już nie mieli takich możliwości. Natomiast z opowiadań wiem, że te pierwsze lata powojenne to były takie wspólne spotkania i takie wspólne wspominanie. Ale no nie było, nigdy nikt mi nie mówił o jakichś zatargach między tymi, którzy, Polakami, którzy mieszkali tutaj, a tymi, którzy przybyli z tych Kresów. I właściwie jak ja pamiętam dzieciństwo, to już nikt tego jak gdyby nie rozróżniał, nie odróżniał. To już było, wszyscy byli, no, sąsiadami, byli znajomymi, a wszyscy się pozdrawiali czy rozmawiali ze sobą. Już nie było w ogóle żadnych podziałów.
Domyślam się, w tych najstarszych pokoleniach jeszcze akcent pozostał.
Pozostał nawet.
Moja babcia nawet, to już powiedzmy, urodziła się w trakcie wojny, ale jak się na mnie zdenerwowała, to mówiła do mnie, oj ty durny ty.
To znaczy właśnie, no, rdzenni tutaj, tutejsi odróżniali, rozpoznawali natychmiast. Natomiast no, ja dorastając przy rodzicach nie zauważałam tego, może dopiero później. No to już taka rodzinna opowieść prawie. Moja mama mówiła chyba i tylko. I ja już jako dorosła tu, mająca uczyć języka polskiego, próbowałam mamę przestawić i mówiłam, no ale mamo, no powiedz tylko. No przecież mówię tylko, no. A więc coś tam zostało. Ja jeszcze taką, to znaczy babcia, tylko babcia ja miałam 6 lat, jak babcia odeszła, więc też no już niewiele tam, ale wiem, że babcia z mamą lubiły sobie gdzieś tam, ale jak tylko były we dwie, porozmawiać takim tym, cóż to był za język, to była jakaś mieszanina polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, nie wiem jak w ogóle nazwać ten gwarę, bo to chyba tak by należało określić.
To była ta gwara, którą faktycznie ci ludzie posługiwali się za Bugiem przed wojną. Tak.
Natomiast to, co również odróżniało tych Polaków z Kresów, to oficjalna wymowa była bardzo poprawna i bardzo polska. Dlatego, że polskiego uczyli się tam w szkole i to był język oficjalny. Między sobą rozmawiali pewnie tym innym. Kiedy tu przyjechali, starali się być no naprawdę takimi prawdziwymi Polakami, a więc nie pozwalali sobie na jakieś takie właśnie wyrażenia, żeby się pewnie nie odróżniać. Więc kiedy dzieci kresowiaków szły do szkoły, to natychmiast przez nauczycieli byli wychwytywani, dlatego że my, no właśnie te dzieci nie mówiły poszlim, bylim, My mówiliśmy od razu poprawną polszczyzną. Nie pisaliśmy łeływkiem i nie chodziliśmy na łysmo, jak dzieciaki z tych wiosek, które po prostu no, mówiły znów tym swoim jakimś takim niepoprawnym językiem.
Taką gwarą bardziej związaną po prostu z wsią.
Z wsią, tak, bo trudno to nazwać gwarą czy dialektem, bo to była po prostu zwyczajnie niepoprawna wymowa, niedbała wymowa. No i nie wiem, ten wątek bym...
Tak jest, a jeszcze chciałem zapytać o tych Niemców, bo domyślam się, czy te Niemki, że w końcu no, przyszedł ten dzień, że te panie wyjechały do Niemiec, tak?
To też z opowiadań właśnie, ale to z innego domu, nie wiem z którego, ponieważ no, ci polscy gospodarze mieli ich odwieźć do gminy, stamtąd znów gdzieś byli, no, czyli do Kleczewa, stamtąd pewnie do Konina i pewnie gdzieś tymi pociągami no, wywożeni w głąb Niemiec. I to też tatuś opowiadał, że późnym wieczorem dziewczyna przybiegła, ale już nie do tego swojego domu, tylko właśnie do nas, do tego ogrodu i tak strasznie płakała i tak bardzo chciała zostać. Myślę, że tak samo reagowali ci kresowiacy, którzy byli stamtąd wywożeni. No i właśnie i kiedy już ta kopalnia tych rodziców wysiedlała, to pomyślałam sobie, że to jest, pamiętam, że tak sobie pomyślałam, że nie wiem, w losy pojedynczych ludzi jest wpisane jakiś, no albo to przypadek, albo gdyby przeanalizować, nie wiem, przebadać mnóstwo różnorodnych losów ludzkich, to, że dla niektórych to jest jakiś taki ciąg, takie pasmo, tak? Że jak już zapuścili korzenie w tym Helenowie, jak to już poczuli, że to jest takie ich, to znów pojawiło się no najpierw takie widmo może odległe, że trzeba będzie znów gdzieś się przemieszczać, a później zrobiło się już bardzo konkretne, tak? Że znów z tego miejsca, z tego już ich domu, znów gdzieś muszą się na te ostatnie lata życia przemieszczać, tak? No ale no, może moja mama bardziej się buntowała, natomiast no to też zależy od osobowości. A mój tatuś mówił widocznie, los tak każe, los tak chciał i po prostu szukali rozwiązania, szukali wyjścia, żeby no poradzić sobie z tymi ostatnimi latami życia, bo całe życie związani z wsią, a wtedy już wiedzieli, że żadnego gospodarstwa, żadnej ziemi kupować nie mogą, bo nie będzie miał kto na tym pracować, bo młodzież uciekała, to był czas, kiedy młodzież uciekała do miasta, do bloków, do państwowej pracy, bo nie widziała przyszłości w tych takich małych gospodarstwach, gdzie tam, nie wiem, 5 krów, ileś tam kur, więc nie wiem, ileś tam świń. A więc nie widzieli dla siebie przyszłości, chcieli szukać tej lepszej przyszłości w mieście i z drugiej strony kopalnia stworzyła szansę tym młodym ludziom, szczególnie chłopcom, którzy no tam znaleźli pracę, tak? A więc no to tak dla jednych było może przykre, dla drugich to była szansa, żeby wyrwać się z tych małych wiosek i żyć inaczej. Tak myślę, że to tak było. Przynajmniej dla mnie również tak to było. Ja kochałam tę wieś, ale przyszłości jakoś z tą ciężką, bardzo ciężką pracą no nie wiązałam. Chciałam czegoś innego, chciałam inaczej. Podobnie zresztą jak moje rodzeństwo, bo nikt z nas, troje rodzeństwa, najstarsza siostra już nie żyje, ale nikt nie chciał tak ciężko pracować, jak ciężko pracowali moi rodzice, a to nie był dochodowy biznes, bo nie był. Bo taka również była ta, nie wiem, socjalistyczna struktura wsi, tak? Że trzeba byłoby ponosić ogromne nakłady, żeby można było, nie wiem, stworzyć tak jak teraz, no gospodarstwa 100 hektarów, 200 hektarów, to już właściwie są takie małe zakłady przemysłowe, a nie tego typu gospodareczki, jak tam funkcjonowały.
Państwo pewnie niespecjalnie przychylne było powstawaniu takich wielkoobszarowych gospodarstw.
No nie, bo wtedy, to znaczy no to bardzo dużo takich, bo zaraz po wojnie nie wolno było, ażeby gospodarz miał powyżej 15 hektarów. To gospodarstwo, które zasiedlili moi dziadkowie, liczyło sobie właśnie chyba 25 czy 27 hektarów nie wolno było, bo to był kułak, jeżeli Państwo znacie takie pojęcia. I dlatego podzielono. Dziadkom przydzielono tam 13 chyba hektarów, a reszta była rozparcelowana, jak to się mówiło, takie hektarowe paski. I te hektarowe paski otrzymali ci, którzy kiedyś pracowali w Goraninie w folwarku, bo tam był folwark, był majątek, był dwór. No i oni dostali tak po jednym hektarze, czyli po jednej stronie tego naszego gospodarstwa, naszego domu były to nasze pole, a po drugiej stronie właśnie te takie hektarowe paseczki, na których oni tam sobie coś uprawiali, tak? No bo ci ludzie w ogóle nie mieli co, z tymi ludźmi w ogóle państwo nie miało co zrobić, bo niektóre te ziemskie majątki były przekształcone w PGR-y, tak na przykład Jóźwin był takim właśnie miejscem, gdzie tam był, tam były resztki takiego jakiegoś ziemiańskiego dworku. Ja nie wiem, czy nie było to własnością. Kiedyś szperałam w czymś tam, nazywał się chyba Mańkowski, właściciel w ogóle dóbr Kazimierza Biskupiego, kamienicy, gdzieś tam Aschen właśnie po Jóźwin. No i tam utworzono PGR, tak? A więc ci ludzie znaleźli zatrudnienie, natomiast czemu w tym Goraninie tego nie zrobiono, to już nie wiem. No i ci ludzie tam musieli jakieś te kawałeczki ziemi dostać. I żyli bardzo biednie, ale to zupełnie sąsiednia wieś i taka raczej zamknięta. Raczej oni tak we własnym gronie i tak z nami, powiedzmy tutaj z tymi pozostałymi wioskami, nie utrzymywali większych kontaktów.
O Goraninie mówimy teraz, tak?
Tak, bo to była taka większa wieś, tak? I właśnie stamtąd ci ludzie zasilili właśnie szeregi tej kopalni i tam się przede wszystkim ci chłopcy, z którymi chodziłam razem do szkoły, no pewnie skończyli tutaj, jeździli do Konina, do szkół średnich i tam znaleźli pracę, bo oni już zupełnie nie mieli co na tej wiosce robić, na tym hektarze, czy nie wiem, 2 hektarach ziemi, tak?
Pamięta Pani ten moment, kiedy dowiedzieliście się i było to już pewne na 100%, że Wasza miejscowość zniknie z powierzchni ziemi?
Tak, tak. To znaczy to były początki, to były lata, gdzieś tak pewnie koniec 60., bo ja dzieckiem byłam i pojawiali się panowie, którzy ręcznie robili takie odwierty. Pewnie sporządzali raporty, a na polu w tym miejscu zostawały takie drewniane szufladki i w każdej inny rodzaj gleby, tak? Oczywiście teraz ja wiem, co to było wtedy, jak byłam dzieckiem, to no, pamiętam, że mnie to tak ciekawiło, co to tam jest i tak sobie oglądałam i się dziwiłam, że ziemia nie jest cała, gdzieś tam głęboko, taka sama jak w ogródku, że jest ił, glina, bo to właśnie takie że jakiś tam piasek, jakiś żwir. Ale wtedy i już wtedy, oczywiście, że tam gospodarze pytali, co oni robią i bo oni przychodzili i po prostu robili sobie takie odwierty. No i wtedy padała pewnie odpowiedź, że będzie kopalnia, że tu jest węgiel i że będą kopać. Ale wiem, że te pierwsze rozmowy, tak jak sobie gdzieś tam odtwarzam czy kojarzę, że to było, to będzie za tyle lat, że my zdążymy umrzeć, jeszcze nasze dzieci tutaj, że zanim ta kopalnia tu przyjdzie. To nie było takie wszystko, taka mała, globalna wioska, tak? To był wielki świat, a więc gdzieś kopalnia, nie wiem, w Lubstowie czy gdzieś tam dalej, to zupełnie dla tych ludzi było gdzieś strasznie daleko, tak? No ale później to tempo zaczynało przyspieszać i no pierwsze jakieś takie były, kiedy rozbijano zwykle w południe, rozbijano pewnie jakieś wielkie kamienie w te, jak te koparki tam kopały i trzeba, bo to były straszny taki huk, tak? No więc im był głośniejszy, tym ludzie mówili, no, że to jednak nastąpi, że to pewnie jednak nas spotka. Gdzieś może, nie wiem, 77, nie umiem, ja dat nie zapamiętuję. No już przyszli panowie szacować, tak? Szacować gospodarstwa i że no będzie za to zapłacone, tak? Odszkodowanie za ziemię, za budynki, wręcz no za drzewa, bo przecież przy każdym za na przykład drzewa owocowe, za wszelkie krzewy, wszystko było liczone, spisywane, szacowane. I później no 3 lata, w 80 roku to już było gdzieś tak, nie wiem, 100 metrów od naszego domu już był wykop. od strony właśnie tego już wina, już było tam zlikwidowane cały ten PGR, przekopane łąki. Chyba kopalnia miała problem z umieszczeniem, ze znalezieniem dla ludzi mieszkań, bo na zakup kolejnego gospodarstwa decydowali się nieliczni. To byli jedynie, ja wiem, może 3, może 4 gospodarstwa, gdzie byli młodsi, którzy zostali, którzy chcieli na tej ziemi robić, a więc oni poszukiwali gospodarstw. Natomiast no, ci ludzie byli starsi, no, w wieku 55-60 lat, bez zawodu, tak, bez żadnych zawodów. Zdawali sobie sprawę, że na nowe gospodarstwo sami no, nie są w stanie. Dzieci najczęściej już gdzieś podchodziły w świat. No i to były te bloki, tak, czyli mieszkania w blokach.
W Kleczewie, tak?
W Kleczewie jeszcze wtedy nie było. W Kleczewie nie było w ogóle tego, co dzisiaj się nazywa Palestyną, zdaje się. Natomiast te bloki dla przesiedleńców budowano w Kazimierzu Biskupim. I tam większość tych naszych sąsiadów otrzymała mieszkania. Natomiast no, ja nie wiem, jakoś tak trochę rodzeństwo namawiało, troszkę może ja już się uparłam, że no, chciałam tych rodziców osadzić w Koninie. Również dlatego, że tutaj mieszkali, ale to zupełnie inne dzieje i nie z tych terenów, z innych. Ale jakoś w tym Koninie zamieszkało kuzynostwo mamy. A więc tutaj no, miałam nadzieję na jakieś kontakty rodzinne, zbliżone, tak, ponieważ moja mama już no, nie była zupełnie sprawna, a więc jakoś sobie nie wyobrażałam tych dwoje starszych ludzi. Uświadomiłam sobie dzisiaj, że starszych ludzi, a dziadkowie byli wtedy w moim wieku, moi rodzice, a ja już postrzegałam ich jako starszych, wymagających opieki. Więc chciałam do tego Konina, no i tutaj była taka walka o to mieszkanie w Koninie. I w lutym mieliśmy zapłacone za to gospodarstwo, a w sierpniu w końcu wywalczyliśmy jakoś to mieszkanie, bo to kopalnia sterowała, nie było mieszkań na wolnym rynku. Wszystkie mieszkania były spółdzielcze, tak? Musiały być te zapisy, jakieś książeczki, jakieś wpłaty. No myśmy czegoś takiego nie mieli, owszem pieniądze były, ale nie było w sprzedaży mieszkań takich w bloku. No i w końcu przyznali nam to mieszkanie. No i umieściłam tam rodziców, a sama na studia do Poznania, tak. No ten pierwszy czas dla moich rodziców był koszmarny.
Tutaj w Koninie, tak? Tak. A na którym osiedlu?
Na piątym osiedlu, to Wyszyńskiego. Ja przyjeżdżałam co tydzień z Poznania do domu, do rodziców. No i na przykład o tej porze, tak, w domu ciemno, ten telewizor nie załączony, oni siedzą, oboje siedzą, nie rozmawiają ze sobą, ja mówię, pokłóciliście się, no ale co mamy robić? Więc no wręcz się obawiałam, że może to w jakiś sposób wpłynąć na życie, na funkcjonowanie, no ale dali radę, poradzili sobie, tatuś później, no przy pomocy właśnie mojego wujka, no nawet znalazł pracę, takiego pomocnika w takiej szkolnej stołówce. Mama tam sobie znalazła jakieś dzierganie, właśnie jakieś robótki i no i jeszcze przez kilka lat tatuś żył. No a mamę to jeszcze żeśmy tutaj przywieźli. Także mama dała radę mimo tej niesprawności fizycznej. Umysłowo była silna. Była niezwykle silna, jak sobie teraz myślę, to pokolenie wojenne, które przechodziło bardzo dużo w młodości, umiało znajdować siły, żeby odnaleźć się w zupełnie nowej jakiejś dla siebie rzeczywistości. Natomiast tak myślałam o innych, bo jeszcze tak na początku z nakazu właściwie mamy, odwiedzałam tych dawnych sąsiadów w tym Kazimierzu, w Kazimierzu Biskupim przede wszystkim, bo tam tacy mieszkali. Czasem te sąsiadki tam do mamy przyjeżdżały, te dawne sąsiadki, że no, ci ludzie wyrwani z tych wiosek, oni nie umieli chyba już tak żyć jak, nie wiem, jak dzisiejsi emeryci, tak? Czekamy na emeryturę, bo wtedy mamy jakieś plany, coś zrealizujemy, czego nie możemy zrealizować, kiedy zawodowo pracujemy z powodu braku czasu. Natomiast tam to już było chyba tylko takie, no takie po prostu życie z dnia na dzień, takie czekanie. Tak myślę, tak z rozmów wiem. Już nie było radości w tych, przynajmniej z tymi sąsiadami, z którymi się zetknęłam i rozmawiałam. Już jako taka no, studentka, tak. że już takie po prostu było czekanie na ten finał, tak? Czy wspominali? Myślę, że znaczy na pewno taką cechą charakterystyczną, nawet wielokrotnie się zastanawiałam, dlaczego aż tak, tych, którzy przybyli z tych Kresów, to było ciągłe opowiadanie o dzieciństwie, o młodości i o wojnie. Znaczy wojna to na pewno trauma, chociaż oni nie doświadczyli, wtedy młodzież w okresie wojennym nie doświadczyła wojny takiej naprawdę, dlatego że większość z tych Kresów była wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, ale tam też różne, w zależności od tego, gdzie trafili, tak? Do jakich Niemców trafili, do jakich gospodarstw, bo na przykład tatuś był w obozie pracy i no 3 lata głodował, tak? Znaczy był taki też obrazek z dzieciństwa, kiedy tatuś wychodził już tutaj, tak? Już po wojnie szedł na pole, to musiał mieć w kieszeni kromkę chleba. Moją mamę to bardzo złościło, bo zjadłeś obiad, po co ten chleb bierzesz, a on miał jakiś taki, tak mocno zakodowany ten lęk przed brakiem, my tego nie zrozumiemy, ja tego nie rozumiem, tak? Natomiast on wolał mieć w kieszeni tę suchą kromkę chleba, tak, na wszelki wypadek, tak? A więc taka rzecz, która, nam jest trudno to zrozumieć, prawda? I oni żyli ciągle tą przeszłością. Nawet nie tutaj, tym życiem tutaj, gdzie przecież przeżyli 40 lat, co właśnie tą przeszłością bardziej. Tym dzieciństwem.
Można też zaryzykować takie stwierdzenie, bo byliśmy również pod Bełchatowem. Spotkaliśmy się z mieszkańcami jednej z miejscowości, która dzisiaj na tym miejscu jest jedna wielka dziura, największa w Europie. I oni powiedzieli, że właśnie ci najstarsi mieszkańcy z tego najstarszego pokolenia po tym wysiedleniu, że są przekonani, że to, co się wydarzyło, po prostu skróciło im życie. Czy tutaj było podobnie?
Tutaj było podobnie. Trudno jest mi tak, aż tak nie śledziłam, nie wiem, dalszych losów tych wszystkich sąsiadów. Myślę, że to również dlatego, że ja naprawdę byłam najmłodsza z tego całego tam pokolenia z tych wiosek. Dożyli tych 70-60, akurat. Nie wydaje mi się, żeby to tak szybko postępowało. Tu już nie umiem tak jednoznacznie stwierdzić. No raz po raz brat mi na przykład mówił, to więc to tak chyba w zależności od tego, jaki był stan zdrowia tych ludzi, czy oni później o siebie troszkę zadbali, czy raczej właśnie, bo tam nie było żadnego nawyku chodzenia do lekarza. Tam szpital kojarzyło się już z odejściem, tak? Ja pamiętam jak moi dziadkowie. No ale przecież moi dziadkowie zmarli w wieku tam 64-66 lat, a więc bardzo wcześnie, mimo że byli otoczeni kiedy pojawiły się jakieś tam symptomy chorób, to mama zadbała i byli do lekarza zawożeni. Natomiast myślę, że to było pokolenie zniszczone przez te doświadczenia wojenne bardzo mocno. Może jednych bardziej hartowało, ale drugich. Zresztą wtedy myśmy postrzegali, ja pamiętam, to już była babcia, to już była staruszka, ona była 4 lata ode mnie starsza, jeżeli ja mam za 4 lata odejść, nie, ja jeszcze nie chcę, tak? Nie wydaje mi się, żebym ja była, a babcia już naprawdę była starowinką w wieku 64 lat, tak? Czy dziadek 66, to już oni na pole nie wychodzili, oni już nie mieli sił do pracy, oni już tylko w tym domu siedzieli. A więc wydłużyła się, nasze życie się wydłużyło, tak? My już nie postrzegamy ludzi 60-letnich jako starych, ja tak nie chcę.
My nieco młodzi też tak nie postrzegamy swoich rodziców, potwierdzam jak najbardziej. Pamięta Pani ten moment, była Pani przy tym, kiedy opuszczaliście dom, wychodziliście z niego po raz ostatni?
Najgorszy moment to był, kiedy trzeba było sprzedać, o Jezu, jakie to sentymentalne. Kiedy trzeba było sprzedać ostatnie zwierzę z gospodarstwa. Psy zostały rozdysponowane, krowy sprzedane, świnie tam. Zresztą już wcześniej rodzice to wszystko przygotowywali. Natomiast potrzebny był koń. Moja mama nie chodziła, a trzeba było gdzieś tam jeszcze dojechać, a więc tym wozem. I była prześliczna młoda, bo trzeba było ją kupić. Mimo, że już było takie poczucie tymczasowości, to trzeba było tego konia kupić. Kośka ją nazywaliśmy. Tatuś bardzo lubił konie, zresztą no, większość życia z tymi końmi i trzeba było sprzedać. Znalazł się jakiś kupiec i przyszedł na to podwórze, żeby tego konia obejrzeć, zabrać. Tatuś wyprowadził tę kośkę ze stajni, dał mi te lejce, założył czapkę, nawet nie rozmawiał z tym człowiekiem i poszedł. Poszedł po prostu w pola. Ja wiedziałam, że, a miałam wtedy, byłam na pierwszym roku studiów, miałam ile, 19-20 lat. Wiedziałam, że no nie ma wyjścia, bo przecież tej kośki do tego bloku nie zabiorę, że muszę temu człowiekowi tego konia sprzedać. No i wcisnął mi te pieniądze, tam tyle, ile, nie wiem, uzgadniali wcześniej z tatusiem, i tego konia zabrał. No i to był ten jedyny moment, kiedy no ja sobie po prostu trochę popłakałam, bo rzeczywiście to było coś takiego, no zresztą sama też lubiłam te konie. To był taki jak gdyby koniec. A potem już chodziło tylko o to, żeby rodziców przewieźć, bo tam już no, absolutnie te pola były ogołocone, nieobsiane, bo już w tym ostatnim roku nareszcie przekonałam, że już nie ma sensu tego zboża wsiewać, bo rodzice byli gotowi, znaczy tatuś przede wszystkim był gotów, mimo że już to było sfinalizowane i wręcz ta umowa sprzedaży, odkupienia tego gospodarstwa była. No to jak pole ma leżeć odłogiem? No to dla tych ludzi było nie do zaakceptowania, tak? No ale już jakoś wyperswadowaliśmy z rodzeństwem, że już ta wiosna taka będzie. No a w sierpniu tam jeszcze, oczywiście, że tatuś coś tam posiał. Po sprzątnięciu tego wszystkiego, no po prostu przewieźliśmy, brat przewiózł rodziców do Konina. Ja pojechałam jeszcze tam raz. To już była taka późna jesień, no i źle zrobiłam, że pojechałam, dlatego że to chciałam jeszcze jakoś, nie wiem, tak sama sobie tam pobyć w tym świecie, w tym kraju lat dziecinnych, ale to już było, znaczy tam się pojawiali ludzie, którzy, co tam zostało, no i dobrze. To nie chodzi o to, że ja coś tutaj mam przeciwko tym ludziom, którzy gdzieś tam z okolic wiedzieli, że ci wysiedleńcy coś tam zostawiają w tych domach, nie wiem, podłogi, szafy dębowe wielkie, trzydrzwiowe, wiadomo, że tego się nie można było zabrać. A więc no to wszystko już tak źle wyglądało i po prostu, no, ale ten ostatni raz tak, to już tak śnieg przysypał wszystko. Już tam nie było nawet, nie wiem, bramy, tak, komuś się do czegoś przydała. No i dobrze, że sobie ją zabrał, ale to już była taka ruina, tak? To już i więcej nie pojechałam i nie chciałam widzieć tego, jak tam, nie wiem, to wszystko jest niszczone, tak, czy przekopywane. No tak musiało być, no, wtedy to było, tak było i koniec. Teraz się buntujemy przeciwko, i słusznie też, przeciwko tym elektrowniom, tak, opalanym węglem brunatnym. No a wtedy to był wielki przemysł, wielki rozwój i nie było innego wyjścia.
Jakieś kontakty do dziś z sąsiadami? Czy z no nie, potomkami tak. Sąsiadów?
No właśnie nie. Właśnie nie, dlatego że, nie wiem, ta młodzież się rozproszyła. No nie mam. Ja zresztą sama też chyba jakoś nieszczególnie o to zabiegałam. Zawsze jakoś, no... Jak skończyłam studia, no to wróciłam do Konina, powiedziałam, że muszę się zaopiekować rodzicami. Później no taka tragedia rodzinna, ponieważ mój tatuś przedwcześnie odszedł, zginął w wypadku. Trzeba było zająć się mamą, później trzeba było się zająć dziećmi i tak jakoś, to znaczy gdzieś tam czasami brat może bardziej jakoś z tymi swoimi rówieśnikami, on jest 8-9 lat ode mnie starszy, a więc może tam częściej pracując, przemieszczając się spotykał się z nimi, a ja jakoś już, a tych właściwie starszych ludzi, z którymi moi rodzice byli związani, zaprzyjaźnieni, a przez to, że ja byłam cały czas przy rodzicach, to również ja z nimi, no to już ich nie ma, tak, a więc to już pozostaje, jak jadę do tego Kleczewa na cmentarz, no zapalenie na grobach tych dawnych sąsiadów, tej symbolicznej lampki i tyle.
Dziękuję bardzo za ciekawą opowieść.
Dziękuję.